Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo cieszę się z waszej obecności, że kilka osób zostało. To cieszy, zwłaszcza jak się jedzie z tak daleka. A tym bardziej radość dla mnie, że tutaj jestem, ponieważ już jestem tu po raz trzeci. Pierwszy raz przy okazji konferencji o prowadzeniu dzieci do Boga. Drugi raz całkiem niedawno w czasie waszych rekolekcji adwentowych. I w końcu teraz, dzisiaj, będę podejmował temat, jak mądrze formować młodzież. Każde z tych spotkań było dla mnie bardzo ważne, cenne, między innymi także ze względu na rozmowy, które pojawiały się zaraz po takich spotkaniach, konferencjach, rekolekcjach. Pewne osoby też utrzymywały ze mną kontakt, dzwoniły, pisały maile. I dawały świadectwo, że te wszystkie sprawy, o których mówię, może nie są łatwe, ale są ważne, potrzebne. One nie są popularne, to fakt, ale są jak najbardziej z ducha Jezusa Chrystusa. Wiemy, w jakim świecie żyjemy. Wiemy, że wielu ludzi odrzuca dzisiaj Pana Boga, wybiera raczej tą drogę łatwiejszą, ale potem się gubią. Gubią, ranią się, ranią innych i są problemy. I potem jest szukanie pomocy. I w tym szukaniu pomocy bardzo często pojawiają się ci ludzie u nas, kapłanów, podejmując te wszystkie ich problemy, które najbardziej bolą. Najczęściej to są sprawy dotyczące ich rodzin, małżeństw, potem sprawy dotyczące wiary. Ale także też pojawiają się sprawy dotyczące wychowywania dzieci. I tak, kiedy promowałem także wśród was książkę o wychowywaniu dzieci, o prowadzeniu ich do Boga, to nie brakowało ludzi, którzy mówili: proszę księdza, ale my byśmy chcieli jeszcze drugą część tej książki. Właśnie taką, która by mówiła o tych starszych dzieciach, o młodzieży. Bo z nimi to jest szczególnie trudno. Nie radzimy sobie. Ksiądz widzi, jaki jest ten świat, ile jest w nim zagrożeń. Ksiądz często o tym mówi. Ale my też to widzimy jako rodzice. I nie zawsze potrafimy właściwie poprowadzić nasze dzieci. Tak więc to, o czym będę dzisiaj mówił, to będzie uzupełnienie treści, które z jednej strony są w tej drugiej książce, którą napisałem na prośbę tychże rodziców, jak pomóc młodzieży pokochać Boga. To jest właśnie druga część tej pierwszej. Ale też będę mówił o sprawach, które są uzupełnieniem też tych treści w książce. Czyli bezpośrednio ich nie ma. To są sprawy nowe. Ja myślę też, że tak nas Pan Bóg prowadzi jako kapłanów, także wychowawców, że na różnych etapach otwiera nam oczy na różne sprawy. I pokazuje też to, co teraz w jakimś konkretnym punkcie historycznym, w którym jesteśmy, jest najważniejsze. I tak właśnie widzę, jak Pan Bóg dopomina się o tą mądrą formację młodzieży, że tak wiele zależy od nas, jako nauczycieli, jako wychowawców, kapłanów, a przede wszystkim od was, jako rodziców czy dziadków bliższych, dalszych krewnych, bo nie trzeba też mieć dziecko, czy to małe, czy starsze, żeby mieć kontakt z młodymi ludźmi. Tam, gdzie pracujecie, gdzie przybywacie na co dzień, tam też spotykacie się z nimi i tam też posyła was sam Chrystus, abyście potrafili ich mądrze poprowadzić, dać świadectwo, jak żyć we współczesnym świecie i się nie pogubić. To, co mnie też osobiście bardzo wzrusza, buduje, to kiedy przychodzą ci ludzie, zadają pytania, to widzę, czuję taką prawdziwą, autentyczną troskę, pragnienie, aby jak najlepiej poprowadzić tego młodego człowieka, pomóc mu wejść w ten niełatwy czas dorastania. Wielu z nich pokazuje, że pragną tego i modlą się o to, aby ich dziecko nie zmarnowało sobie życia, żeby potrafiło odważnie wejść w świat, dobrze wypełnić swoje życiowe zadania. Właściwie to widzę, że tutaj są już dwie takie postawy, bo one dominują wśród rodziców. Ta pierwsza opcja, o której mówię, to znaczy ci, którzy przede wszystkim zwracają uwagę na to, żeby dziecko nie zmarnowało sobie życia, to jest taka opcja minimalistyczna. Ta druga to jest już opcja zakładająca coś więcej, a więc chcę nie tylko, żeby moje dziecko nie przegrało, ale żeby rozwinęło się jak najlepiej, żeby potrafiło odnaleźć swoje powołanie. To jest coś więcej niż tylko ta opcja zachowawcza. Ja wtedy widzę przed oczami ten fragment w Ewangelii, gdzie Pan Jezus daje talenty. Jeden talent, trzy talenty, pięć talentów, dziesięć talentów. I ci minimaliści to rzeczywiście jakby tylko nad tym jednym talentem się gdzieś skupili. I gdzieś to chcą zakopać. A przecież każdy człowiek to wielki potencjał. Młody człowiek szczególnie, wasze dziecko. Kiedy może wydaje tyle sygnałów, sprzecznych sygnałów, fałszywych, to jednak jest w nim pewien potencjał, który widzi Bóg, którego ty może nie widzisz. I dobrze jest wejść właśnie w opcję maksymalistyczną, prosić Pana Boga: Boże, daj mi zobaczyć coś więcej w moim dziecku, więcej dobra, którego ja na razie nie widzę. To jest, myślę, dzisiaj bardzo ważne. Żeby umieć spojrzeć na młode pokolenie jako nie pokolenie stracone ze względu na niebezpieczeństwa, ale pokolenie wielu szans, tylko trzeba je umiejętnie poprowadzić i tworzyć przestrzenie, gdzie będą wzrastać, dawać im te szanse na to, aby mogli dać z siebie to, co jest najważniejsze. A więc są tacy, którzy przede wszystkim skupiają się na słabościach swoich dzieci i na zagrożeniach związanych ze światem. A w drugiej opcji są ci, którzy przede wszystkim skupiają się na Bogu, wierzą w tego Boga i dzięki tej wierze w Boga potrafią także uwierzyć we własne dziecko i w ich możliwości. Tutaj potrzeba tego złotego środka. Z jednej strony, owszem, widzieć to, co zagraża dzieciom, młodym ludziom, ale także umieć zobaczyć Pana Boga. Nie przeceniać swojego własnego dziecka, bo nawet te najlepsze mogą się pogubić. Tylu znałem rodziców, którzy wychwalali swoje dzieci pod niebiosa. Mówili: mnie problem dorastającego dziecka nie dotyczy. Takie mi się fajne dziecko trafiło. A potem niestety okazało się, że było zupełnie inaczej. Wystarczył jeden miesiąc, rok i dziecko było już na dnie. A więc w tych tematach trzeba być bardzo pokornym. Trzeba wierzyć we własne dziecko, ale także potrafić zobaczyć w nich to, co jest słabością. Wielu rodziców pyta, czy istnieje jakaś optymalna droga wychowawcza. I owszem, takie pytania trafiają nie tylko do nas, do kapłanów. Bardzo często do jakichś pedagogów, psychologów, specjalistów od kariery. I oni mówią: no, jeżeli chcesz dobrze wychować swoje dziecko, no to twoje dziecko musi znać języki, chodzić do najlepszych szkół, musi być w ogóle we wszystkim najlepszy. Być może są to częściowo trafne odpowiedzi, ale one zakładają przede wszystkim sukces dziecka w doczesności, na tym świecie. A my jako ludzie wierzący musimy zadawać sobie pytanie o najlepszą drogę wychowawczą z punktu naszej wiary. Pytamy o powodzenie dziecka nie tyle tu na ziemi, ale przede wszystkim wieczności. Czy ono się zbawi? Czy będzie potrafiło tak pokierować swoim życiem, żeby nie pobłądziło, żeby nie straciło swojej duszy, żeby gdzieś tam nie zgubiło Boga? Z jednej strony więc mamy tych, którzy zwracają uwagę na to, żeby dziecko odniosło sukces na świecie. My jednak mamy zwracać uwagę na to, żeby dzieci, młodzi ludzie mogli się zbawić, mogli zbawić swoje dusze. I prawdopodobnie tylko my o tym mówimy, tylko my o tym przypominamy. Jest nas niewielu, ale musimy mówić o tym głośno. Jeszcze te pytania, myślę, że trzeba byłoby dziś rozszerzyć o kontekst społeczny. Kontekst społeczny, a więc pytania, czy istnieje jakaś dobra droga wychowawcza na dziś. Musimy pytać o to, co dotyczy społeczeństwa. Owszem, dusza jak najbardziej na pierwszym miejscu, ale także to, co jest dobrem społecznym, co jest istotne z punktu widzenia człowieka. Nie żyjemy poza światem. Nie żyjemy poza innymi ludźmi. Nie jesteśmy na jakichś bezludnych wyspach. Jako ludzie zostaliśmy stworzeni przez Boga i postawieni we wspólnotach między ludźmi. I musimy być odpowiedzialni za siebie i za innych, także za ten fragment ziemi, który został nam nadany przez Pana Boga, dany jako dar za naszą ojczyznę. I ta właśnie odpowiedzialność nazywa się patriotyzmem. Dziś tak niepopularne słowo, dziś tak trudno się o tym mówi i rodzicom, i wychowawcom, i kapłanom, bo kiedy tylko ktoś powie coś o patriotyzmie, to zaraz mu mówią, znowu polityka na ambonie. Polityka, patriotyzm, dwie różne sprawy. Proszę sobie sprawdzić, wyjaśnić definicję. Patriotyzm, coś jak najbardziej zgodnego z Bożą wolą. Coś pożądanego, aby człowiek mógł się dobrze rozwijać. Dziś mówimy o rozmontowywaniu suwerennych narodów, o próbie budowania jakiegoś jednego społeczeństwa ponadnarodowego, także ponadwyznaniowego. Ale niestety wielowiekowa historia świata pokazuje, że to zawsze były błędne drogi, drogi, które prowadziły do wyzysku biedniejszych krajów i do bogacenia się kilku najsilniejszych. Próby forsowania tego typu utopii zawsze kończyły się klęską, cierpieniem wielu ludzi, głodem, wojnami, śmiercią. I dziś niestety jesteśmy w takim punkcie historii świata, w jakim była Europa w 1938 roku, kiedy wielu zachwycało się Hitlerem, Stalinem, a ci, którzy przeczuwali grożące niebezpieczeństwo, po prostu milczeli. Bali się odezwać albo udawali, że nic nie widzą. A więc, kiedy mówimy o dobru młodzieży, o jej przyszłości, o dobrym wychowaniu, to musimy jednak zwrócić uwagę na ten kontekst społeczny, historyczny, polityczny, na to wszystko, co się dzieje teraz w świecie. Bo to ich dotyczy i to będzie w jakiś sposób wpływało także na jakość ich życia. Wracając do tego, co przed chwilą mówiłem, taka sytuacja, jaka teraz jest w świecie, na pewno ludzi trzeźwo myślących i mądrych, wykształconych, nie napawa optymizmem, bo wiemy, co może się wydarzyć. Ale też nie oznacza to, że mamy żyć w jakichś lękach. Niestety wielu właśnie tak robi. Nie potrafi tego ukryć i te swoje lęki przerzucają później na młodych ludzi. Coraz częściej przychodzą do mnie ludzie, którzy mają lat 13, 17, 20 i mówią, że boją się tego, co się dzieje teraz w świecie. Jeżeli tak łatwo z dnia na dzień można wywołać wojnę i zamienić dosłownie życie człowieka w piekło, pozbawić go życia, to kto nam zagwarantuje, że coś takiego nie wydarzy się w Polsce? Kto nam zagwarantuje, że coś takiego nie będzie miało miejsca gdziekolwiek w Europie czy na świecie? Jak my mamy tu myśleć o przyszłości, o kształceniu się, o zakładaniu rodzin, kiedy żyjemy w takich niepewnych czasach i boją się, bo słyszą rozmowy dorosłych, swoich rodziców, może także nauczycieli i tak dalej. My z jednej strony często ulegamy lękom, potrafimy się bać tego, co jest widoczne. Jak to się mówi, boimy się tego zła, które sroży się, które się manifestuje. Ale jest jeszcze większe zło, które należy się bać. Wielu niestety tego nie widzi i mało kto się tego boi. To zło, które jest cierpliwe, działa w ukryciu. Jego nie widać. Zło, które pojawia się nagle, równie nagle potrafi zanikać. Ale zło, które działa w ukryciu, może osiągnąć wielkie cele, dlatego, bo planuje długofalowo i właśnie jest cierpliwe. Tego należy zła się lękać. I przed tym złem trzeba przestrzegać. To jest właśnie ta sprawa, na którą trzeba uczulać i uwrażliwiać najpierw rodziców, wychowawców, ale także i młodych ludzi. To jest właśnie to, co potrafi uczynić im prawdziwą szkodę, krzywdę, co potrafi im zabrać całą ojczyznę, zabrać własną tożsamość, duszę, serca. I to niestety dzisiaj się dzieje. Dziś zostały skradzione dusze, umysły, serca wielu Polaków i nie dokonało się to z dnia na dzień. To nas potężnie osłabia i prowadzi do tych punktów naszej historii, kiedy Polska na długie lata znikała z map świata. Osłabienie narodów jest szczególnie skuteczne, kiedy zwalcza się siłę duchową i narodową. W taki sposób właśnie osłabia się cały naród. I to, co jest naszą siłą, i o tym mówiło wielu świętych, błogosławionych, błogosławiony kardynał prymas Stefan Wyszyński, także święty Jan Paweł II, to jest nasza wiara, wiara katolicka. I dlatego jest tak bardzo radykalnie zwalczana, radykalnie i bezwzględnie. Jest zwalczana od czasów Hitlera, który widział zagrożenie przede wszystkim w normach moralnych, o których nauczał Kościół. On głosił coś zupełnie przeciwnego, że jest coś takiego jak nadczłowiek, że jeżeli ów nadczłowiek chce na przykład mieć swoją przestrzeń, ma prawo zabijać innych, słabszych, gorszych w jego oczach. Że nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość i prawo silne i prawo moralne. Jest za to prawo silniejszego, tego, który ma po prostu więcej, ma władzę, ma środki, aby tę władzę egzekwować. To była właśnie moralność Hitlera. I dlatego Kościół katolicki był dla niego zagrożeniem, bo on przypominał ludziom, że to jest fałszywa droga, droga niesprawiedliwości. A jeszcze wcześniej, na długo przed Hitlerem, komuniści zauważyli, że nie można skutecznie zawłaszczać umysłów ludzi, jeśli jest w nich silny pierwiastek duchowy. I dzisiaj wracają te same sposoby walki o nasze dusze, serce i umysły. Naszym przeciwnikom zależy nie tylko na władzy nad ludźmi, ale nad ich majątkiem, na grabieży, wyzysku, a przede wszystkim, aby pozyskać ich duszę. Droga osłabiania człowieka i zniewalania przeprowadzana jest szczególnie intensywnie dzisiaj na polu edukacji, formacji religijnej dzieci i młodzieży. To właśnie oni są dzisiaj na celowniku wrogów Kościoła i celowniku wrogów suwerennej Polski. Zmieniły się jednak warunki, w której prowadzona jest ta walka. Znacznie osłabiona jest dzisiaj rodzina i związany z nią czynnik kontroli nad dzieckiem, wpływania na to dziecko, wychowywania dziecka. Włożono dzieciom także do ręki narzędzia, które je demoralizują, osłabiają, ogłupiają. A więc to są i telewizja, telefony, portale społecznościowe, serwisy oferujące darmowy i nieograniczony dostęp do atrakcyjnych treści, mających wpływ na myślenie dzieci, na ich światopogląd. To są i Netflix, serwisy, gdzie można otrzymać za darmo albo prawie za darmo rozrywkę, takie jak YouTube, TikTok i tak dalej. Przypomina się dążenie Stalina, aby w każdym gospodarstwie w jego kraju było obecne radio, aby można było wpływać na myślenie ludzi, aby można było ich zawłaszczać. To się dzisiaj dzieje, tylko daje się do ręki inne narzędzia. Rodzice nie mają kontroli nad tym, czym karmią się ich dzieci, także w szkole. A treści, którymi karmią się ich dzieci, szczególnie mocno uderzają w wartości, które stanowią fundament siły duchowej i społecznej, a więc w wiarę, w rodzinę i w patriotyzm, w państwo. Jakie jest słowo klucz tej walki? To jest obrzydzanie. Obrzydzanie tego, co najważniejsze. Obrzydzanie religii, obrzydzanie wiary Boga, obrzydzanie Kościoła, obrzydzanie rodziny, obrzydzanie władzy rodzicielskiej, obrzydzanie własnej ojczyzny. I można tutaj mnożyć przykłady seriali, filmów, osób, które są dla młodych pseudoautorytetami, które realizują dokładnie ten program i czynią to non-stop. Za każdym razem, kiedy twoje dziecko odpala kolejny serial, film, czy jakiś nowy odcinek na YouTubie czy TikToku. Takie działania przypominają podmywanie gruntu, na którym stoi solidny dom. Jeżeli będzie pod nim płynęła woda, będzie coraz więcej tej ziemi podmywała, to w końcu ten dom musi runąć. Albo może przypominać to próbę zdobycia jakiegoś wielkiego zamku, który został zbudowany na solidnej skale. Nie da się pokonać tak wielkiej przeszkody, jaką jest skała. Ale jeżeli ktoś się uprze i będzie podkładał dynamit, chociażby tylko jedną laskę w jakiś jeden konkretny punkt, to po iluś latach, może po latach 10, 50 czy 100, i ta góra zostanie załatwiona. I wtedy też ten zamek straci fundament, na którym stoi, i będzie musiał runąć. Każdy dom bez fundamentów musi runąć. I tak właśnie dzisiaj przewracane są te domy, a więc życiorysy młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłość bez fundamentów. Mówi się przetrącone dzieci, przewrócona moralnie młodzież. To się nie dokonało z dnia na dzień. Ktoś solidnie przez długie dziesięciolecia pracował, najpierw nad ich rodzicami, później nad tą młodzieżą. Wchodzą w dorosłość młodzi ludzie bez fundamentów, to znaczy bez wiary w Boga, bez wiary w rodzinę, w której mogą mieć uparcie, bez wiary we własne państwo, we własną ojczyznę, która w ich oczach jest niewarta troski. Niewarta troski. Tylko głupiec nie troszczy się o własny dom. Nawet w najbardziej pierwotnych kulturach wiadomo jest tym ludziom, ludziom bez wykształcenia, ludziom prostym, że mój dom jest najważniejszy, że on mi zapewnia schronienie, bezpieczeństwo, że ja muszę o niego dbać, muszę o niego walczyć. Niemądrze jest zostawić ten dom wrogowi. Jest to znak głupoty, wyjątkowego zaślepienia człowieka, który nie chce troszczyć się o swoją ojczyznę czy o ważne wartości. Jest to coś niesłychanego, co dokonuje się przecież w wykształconym państwie. To są właśnie te trzy fundamenty: wiara, rodzina i ojczyzna. Trzy filary, które się wzajemnie uzupełniają. Wiara w Boga i religia dają człowiekowi przede wszystkim to, o czym mówiłem wcześniej, solidny fundament moralny. Pomagają odróżniać prawdę od kłamstwa, dobro od zła. Dzisiaj nasza słabość narodowa polega głównie na tym, że wielu Polaków, odchodząc od wiary, nie potrafi rozróżniać dobra od zła i prawdy od kłamstwa. Dają się sobą łatwo manipulować. Brak fundamentów moralnych osłabia samego człowieka, który staje się niewolnikiem siebie samego, własnych słabości i nałogów. Moralność w człowieku jest jak jego system odpornościowy. Jeśli dobrze funkcjonuje, rozpoznaje to, co zagraża organizmowi i potrafi to zwalczać. Jeśli nie funkcjonuje dobrze, staje się sam dla siebie zagrożeniem. A więc człowiek bez moralności podejmuje fatalne w skutkach decyzje dla siebie i dla innych. Jest słaby, jego organizm troczony jest nałogami. I wielu Polaków, w tym także młodych ludzi, a może nawet przede wszystkim młodych ludzi, jest pod każdym względem bardzo osłabionych, bo żyją poza moralnością, poza zdolnością do rozpoznawania, co jest dla nich dobre, a co złe. Dzisiaj, jadąc tutaj, otrzymałem telefon od pewnej kobiety, dzisiaj 36 lat ma, ale mówi, że jeszcze niecałe 20 lat temu ona była bardzo pod wpływem kultury, seriali, filmów, które lansowały modę na picie, na alkohol. Nie żeby od razu stać się pijakiem, ale żeby po prostu pić, że to jest fajne, że potem ciebie rozpoznają, że jesteś otwarty, że jesteś towarzyski, że szybko zjednasz sobie przyjaciół. I ta kobieta mówi, że ona wiele razy przekonała się, że zawsze jak się napiła, to łatwiej jej było pokonać jakieś swoje bariery, te dobre, pozytywne, te, które właśnie świadczą o tym, że jej sumienie dobrze funkcjonowało, że miała w sobie jakąś moralność. Mówi, napiłam się i byłam odważniejsza w stosunku do różnych chłopaków. I pewnie wiele błędów w moim życiu by się nie wydarzyło, gdyby nie to, że ja się wtedy gdzieś tam napiłam. Tak na odwagę. Ale jednak nie tylko ona jedna. Nie tylko ona jedna upadła właśnie przez to, że ktoś jej podsunął coś, co z gruntu było szkodliwe i mówił, to jest fajne, bezpieczne i tak dalej. Cudem Bóg ją uchronił przed nałogiem, ale jednak pewnych błędów nie dało się cofnąć. Przeszłości nie da się zmienić. A tu wciąż jednak wmawia się nam, szczególnie młodym ludziom, wszystko tobie wolno, nie ma problemów. Czy to będzie alkohol, czy to będą narkotyki, czy to będzie pornografia. Wszystko jest dla ciebie. Używaj sobie, używaj sobie. I potem ile nieszczęść. Młodzi ludzie podejmują fatalne w skutkach decyzje. Ciągną w dół siebie i tych, którzy są wokół, kolegów, koleżanki, swoje własne rodziny. Mają na siebie nawzajem fatalny wpływ. Są jak zepsute jabłka w koszyku. Jedno zagraża drugiemu i w krótkim czasie wszystkie nadają się do wyrzucenia, bo są zgnite. Tak wygląda rzeczywistość świata dorosłych i młodzieży bez moralności. Świat im wmówił, a dokładnie, bo świat to pojęcie abstrakcyjne, wrogowie wolnego, świadomego, myślącego człowieka wmówili, że każdy może sam stanowić sobie, co jest dobre, a co złe i że nie potrzebujemy Boga, aby mówił nam, jak mamy żyć. To jest właśnie nieszczęście tego świata. Wróg jest między nami, manifestuje się, nawet się nie ukrywa, a my, ślepi, nie potrafimy go zobaczyć. A jeżeli ktoś zobaczy, nazwie po imieniu, zaraz mu powiedzą, wariat, ty jesteś wariat. Idź, zamkną ciebie gdzieś tam. Młodość to wrażliwość i trzeba ten czas przeżywać bardzo mądrze i roztropnie. I trzeba z młodym człowiekiem postępować mądrze i roztropnie, aby nie zabić w nim tej wrażliwości. Aby dobrze poprowadzić młodego człowieka na tym etapie życia, potrzeba samemu być człowiekiem mądrym i roztropnym. I potrzeba też współpracy tych trzech przestrzeni, tych trzech filarów, a więc Kościoła, który odpowiada za wiarę, rodzin i w końcu władz państwowych, szkoły, które odpowiadają za ojczyznę. Tu potrzeba tej współpracy. Dziś jednak każdy z filarów chce osłabić pozostałe dwa filary. Nie ma między nimi współpracy i ostatecznie tracą wszystkie. I cały dom idzie w ruinę. Optymalna droga wychowawcza i formacji zawiera w sobie troskę o wiarę dziecka, o jego formację rodzinną i patriotyczną. I teraz spróbujemy pokrótce przyjrzeć się każdej z nich. Formacja religijna, a więc troska o wiarę dziecka. Słowo, które myślę jest nam bardzo dobrze znane, wiara, formacja, Bóg, ale jak to przełożyć na konkret? I przede wszystkim chodzi tutaj o to, by troszczyć się o relacje z Bogiem. Bo wiara to przede wszystkim relacja. To nie jest coś abstrakcyjnego, to nie jest jakaś ideologia, ale w centrum naszej wiary jest Bóg, który jest osobą. A więc tu chodzi o podtrzymanie relacji z Bogiem, o jej rozwijanie. I trzeba tłumaczyć młodym ludziom, że ta relacja ma być oparta na miłości i że w ogóle ta relacja to znaczy miłość, że Bóg jest źródłem każdej miłości. Życie człowieka ma sens, kiedy człowiek nauczy się kochać i kiedy mądrze będzie wybierał cele kochania oraz sposoby, jak okazywać miłość. Bez Boga jest to niemożliwe, bardzo szybko powstanie jakiś mętlik i poranienia. Bóg prowadzi człowieka, daje człowiekowi normy postępowania, które mają go chronić, które pomogą mu poruszać się w świecie. I to jest właśnie dekalog, to są normy moralne. Bóg uczy nas, jak mądrze korzystać z największego daru, jaki otrzymaliśmy jako ludzie, a więc z wolnej woli. Relacja z Bogiem uczy nas, co jest naszym przeznaczeniem, jak mamy je wypełnić. Bóg wspiera nas w naszych życiowych wyborach, pomaga nam w upadkach, daje nam dary Ducha Świętego, aby nasze życie mogło wydać jak najobfitsze owoce. Bóg wspiera nas w walce z siłami duchowymi przeciwnymi Bogu, z szatanem. To, że ktoś w Niego nie wierzy, to nie znaczy, że szatan nie istnieje. Owszem, istnieje i tym bardziej ma łatwy do nas dostęp, bo nie potrafimy go rozpoznać, zdemaskować, walczyć z nim. A więc wiara w Boga, przyjaźń z nim pomaga nam zdemaskować to zło obecne w naszym życiu, omijać pułapki szatana, rozpoznawać jego kłamstwa. Podpowiada, jak pokonać zło obecne we własnym życiu i w życiu innych ludzi. Pomaga nam radzić sobie w trudnościach, pomaga przeżywać chwile słabości, cierpienia. Kiedy człowiek poddaje się prowadzeniu Boga, pozwala, żeby Bóg go oczyszczał, umacniał. Proszę zobaczyć, ile dobra rodzi się w naszym życiu na gruncie wiary. Ale jest to przestrzeń, nad którą trzeba pracować, nad którą trzeba konkretnego trudu i przede wszystkim przestrzeń, której młody człowiek uczy się przez doświadczanie i naśladowanie, przez obserwację, przede wszystkim o swoich rodziców, rodzeństwa, w końcu przyjaciół, kolegów, koleżanek i tak dalej. Tutaj musi być konkretny wzór, bardzo widoczny, jasny, świadectwo. I to jest potężne zadanie każdego z nas. To jest właśnie ta sprawa związana z wiarą. I wbrew temu, co niektórzy mówią, że o młodych ludzi sprawy wiary dziś nie interesują, to nieprawda. Ja myślę, że ich interesują. Że jest coś takiego jak zasada wahadła, że pokolenie ich rodziców to było niestety właśnie to pokolenie, które odrzuciło Boga, które uciekło w materializm, zachłysnęło się dostatkiem. Pokolenie, które zostało wychowane przez rodziców, którzy pamiętali wojnę, może nawet byli jej dziećmi, którzy nie mieli czasu, sił, możliwości, aby się zająć swoimi dziećmi, którzy niestety popadali w nałogi i dlatego też tak bardzo szybko odrzucili Pana Boga, szybko o Nim zapomnieli. Z jednej strony spotykali się z papieżem, świętym Janem Pawłem II, oklaskiwali go, ale nie chcieli go słuchać. Nie chcieli wcielać jego nauki w swoje życie. Ale zgodnie z tą zasadą wahadła, pokolenie ich dzieci jest już inne. Owszem, jest wiele takich, które odchodzi od Pana Boga, odrzuca i to radykalnie, ale też jest wiele takich, którzy pomimo niewiary rodziców lub fatalnego świadectwa, jeżeli chodzi o wiarę, pytają o Boga, szukają Boga. Chcą sami na własną rękę doświadczać tego Boga, mimo że tak niewielu obok nich o tym Bogu świadczy. To są niesamowite znaki, które myślę wyraźnie widzą księża, kapłani, ci, którzy są specjalistami w wierze, którzy potrafią zobaczyć to ziarnko zainteresowania sprawami Boga. A więc jest to rzecz, nad którą warto dzisiaj pracować. Pierwsza przestrzeń, przestrzeń wiary, ale druga bardzo ważna, więc przestrzeń społeczna i ta najbliżej człowieka to jest przestrzeń rodziny. Jedno wiąże się z drugim, ponieważ jeżeli człowiek zbliża się do Boga, to także potrafi zbliżyć się do ludzi. Albo mówiąc jeszcze inaczej, dobrze prowadzona formacja religijna, formacja związana z wiarą zawsze prowadzi nas do ludzi, zbliża do ludzi. Formacja rodzinna to przede wszystkim troska o relacje w rodzinie. I znowu tutaj chodzi o miłość, a więc relacje oparte na miłości. To jest nauka bycia razem, nauka wzajemnej odpowiedzialności, kochania się bezwzględnego, bezinteresownego. To dobre poznanie swoich życiowych zadań, bo wiemy, że jesteśmy systemem naczyń połączonych, że każdy w rodzinie ma swoje obowiązki, że jedno zależy od drugiego. Nie, że jeden pracuje na wszystkich, a reszta się leni. To są fatalne rodziny, to są jakieś karykatury rodzin. Niestety takich jest dużo. To jest właśnie życie w rodzinie. Wiem, że mam swoje miejsce, swoje zadania. Muszę je realizować. I jest też wzajemna kontrola. Formacja rodzinna uczy nas także służenia, przebaczenia, bez których trudno później mieć relacje z jakimikolwiek ludźmi. Formacja rodzinna to nauka wzajemnego wspierania się, szczególnie wtedy, kiedy inni już nie potrafią wspierać albo są niezdolni do wsparcia. Formacja rodzinna to zrozumienie, że dziś ja jestem silny i nie potrzebuję niczyjej pomocy, ale jutro mogę być słaby i mogę stać się całkowicie zależny od innych, od pomocy drugiego. A więc chcę dziś służyć drugiemu, słabszemu, bo wiem, że jutro ja mogę potrzebować pomocy. To jest wzajemna odpowiedzialność. Niedawno spotkałem się z pewną rodziną. Pięknie córka służyła swojej mamie. I ona mówiła, ja liczę na to, że moje dzieci obserwując mnie, same będą się potrafiły mną zaopiekować, jak ja dziś opiekuję się swoją mamą, a ich babcią. Owszem, kosztuje to wiele, ale robię to także po to, żeby dać przykład moim dzieciom, żeby widziały, jak mają kiedyś postępować wobec mnie. To jest właśnie ta szkoła, to jest ta właściwa formacja. Formacja rodzinna to także troska nie tylko o byt, ale i o duszę, o życie wieczne. Wiem, że każdy z członków rodziny ma swoją duszę i stanie kiedyś przed Bogiem. Mówi się, rodziny się nie wybiera. Owszem, ona zostaje nam dana, ale też zadana, a więc jestem odpowiedzialny za zbawienie swojego rodzeństwa, swoich rodziców, własnych dzieci. Nie jestem tutaj jednostką. A więc potrzeba, byśmy wzajemnie wzmacniali się w sprawach wiary, aby ten przekaz wiary był utrzymywany. I to nie tylko w tą stronę, że rodzice wychowują dzieci do wiary. Czasami to też jest dokładnie na odwrót, że dzieci prowadzą swoich rodziców do Boga. Rodziców, którzy zgubili swoją wiarę albo może właśnie są niewierzący. Znam takie przypadki. To troska o to, żeby wszyscy poznali Boga, zaakceptowali Go, pokochali Go, by się wzajemnie za siebie modlić, upominać, korygować błędne zachowania i postawy, by ukazywać, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Nie być jak ci, którzy podziwiają króla, który jest nagi, ale potrafią powiedzieć, synu błądzisz, córko idziesz złą drogą, tato popełniasz błędy, mamo nawróć się. Gdzie potrafimy sobie powiedzieć prawdę w oczy, z miłości do drugiego człowieka, z odpowiedzialności za jego duszę, za jego zbawienie. Trzeba mówić, kiedy inni milczą, boją się odezwać. Reagować, gdy ktoś w rodzinie idzie błędną drogą. Dokładnie u was w czasie rekolekcji adwentowych mówiłem o rodzicach, którzy z głupiej miłości do swoich dzieci, aby utrzymać z nimi relacje, milczą na zło obecne w ich życiu. To jest coś fatalnego, co nie powinno nigdy mieć miejsca. I podobnie też dzieci nie mogą milczeć, kiedy to zło jest obecne w życiu ich własnych rodziców. Trzeba mądrze reagować na wszelkie przejawy zła uderzającego w całą rodzinę. Szczególnie tego najbardziej powszedniego, a więc wszelkie przejawy chciwości, gniewu czy zazdrości. Formacja rodzinna prowadzona na gruncie wiary pomaga nam dostrzec potrzeby także innych ludzi, którzy nie są członkami naszej rodziny. Uczy, że świat to nie tylko najbliższa rodzina, której ma się powodzić, ale także bliźni, sąsiedzi, którym także trzeba dzielić, także trzeba służyć, dzielić się z nimi, pomagać w potrzebie, być dla nich życzliwym. I w końcu trzecia formacja. Formacja patriotyczna. Młodzi ludzie myślę, że też są wrażliwi na tę prawdę, że pewne struktury są potrzebne w państwie, bo inaczej żylibyśmy w chaosie i że żaden chaos nie jest dobry. Ale też te struktury muszą być ułożone w taki sposób, aby służyły całemu społeczeństwu i że my jesteśmy odpowiedzialni za to, jak te struktury są układane, jak one funkcjonują, kto o tym decyduje. I to jest właśnie formacja patriotyczna. To troska o to, żeby kraj był ustanawiany w możliwy najlepszy sposób, właśnie w taki sposób, który będzie służył człowiekowi, jego dobru i duchowemu, i temu związanemu z naszym bytem. Formacja, tak jak mówię, to jest zawsze słowo, które musi zawierać w sobie troskę o miłość. Ona ma nas uczyć miłości do własnego kraju, do własnej ojczyzny. miłości do kraju, jego kultury, historii, dóbr materialnych i duchowych. To pamięć o nich, to jest szacunek, to troska o zachowanie tego, co jest najcenniejsze. Mówi się, i to jest zgodne z prawdą historyczną, że jeżeli w jakimś pokoleniu zapomni się o tym, co jest naszym dobrem narodowym, to bardzo szybko to zostanie zmarnotrawione i rozkradzione. I że takie państwo upada. Mówiąc jeszcze inaczej, jeżeli ktoś ma w pogardzie to, co posiada, to bardzo szybko znajdzie się ktoś, kto mu to zabierze. I chyba właśnie dzisiaj tak jest. Formacja patriotyczna to także troska o to, kto nas prowadzi. Kto jest tym naszym pasterzem? Kto nami rządzi? Kto egzekwuje i nadaje ziemskie prawa? Czy to są ludzie dobrego, uformowanego, oświecanego Bożym Duchem sumienia? Czy to są pospolici kłamcy sprzeciwiający się Bogu? A może to są wilki w owczej skórze, że udają takich, którzy kłaniają się Bogu, a tak naprawdę kłaniają się temu biblijnemu Baalowi albo samym sobie. Formacja patriotyczna uczy także, że prawdziwa wolność jest wtedy, kiedy budowana jest na Bogu i na Jego zasadach. Że gdy nasz naród stawał się Bogu nieposłuszny, niewierny, stawał się celem ataków wrogów i zawsze przegrywał i cierpiał. Formacja patriotyczna jest potrzebna po to, aby młodzi ludzie czuli się dobrze we własnym kraju, aby czuli się zaopiekowani i mieli świadomość, że tutaj warto zostać, tu warto pracować, tu warto zakładać rodzinę, że to nie zostanie mi zabrane z dnia na dzień. Jeżdżę po wielu krajach świata i Europy z rekolekcjami. Byłem chyba w tych wszystkich największych ośrodkach polonijnych na świecie. Spotykam się z Polonią i wielu z nich mówi, że nam w pewnym momencie zabrakło osoby, która by powiedziała, że warto zostać w Polsce, że tu możecie budować swoje domy, tu możecie zakładać rodziny, że to się wam po ludzku opłaci, że będziecie czuli się zaopiekowani. Nam tego zabrakło. Myśmy mieli w telewizji wizję pięknego Zachodu, bogatego społeczeństwa w Ameryce i tam na całym świecie. Jak dobrze się tam żyje emigrantom. Przyjechaliśmy, zobaczyliśmy i często słyszałem, zawiedliśmy się. Bo okazało się, że ten dobrobyt wcale nie jest taki piękny, a ten chleb jest nieraz bardzo gorzki. Nikt nam nie powiedział, jak bardzo będziemy tęsknić za naszymi krewnymi, znajomymi, przyjaciółmi, których zostawiliśmy. I że też tutaj, gdzie jesteśmy, chociaż wydaje się dobrobyt, bogactwo, jesteśmy świadkami, że państwo nie dba o swoich obywateli, że też potrafi ich okradać, że też wśród polityków są kłamcy, że nie ma raju na ziemi. Ale wiemy, jak teraz trudno jest wrócić do swojej ojczyzny, bo tu się porodziły nasze dzieci, tutaj mają swoich kolegów, koleżanki, szkoły. I to nie jest tak prosto wykorzenić je z tego miejsca, gdzie przyszły na świat, z tego kraju, który już jest ich ojczyzną. A wystarczyło, że kiedyś ktoś by nas mądrze poprowadził i przekonał, że warto pokochać Polskę, nasz kraj. Myśmy nie usłyszeli tego przekazu. Nam wmawiano, że właśnie kochać Polskę to obciach. Zostaw ten kraj, tu nie warto mieszkać, tu nie warto inwestować swoich środków, swoich talentów. Tego po prostu zabrakło, a więc ta formacja to także mądre ukazywanie tego wszystkiego, co jest związane z bogactwem naszego kraju, ale przede wszystkim naszego kraju, ale tu nie chodzi o bogactwo materialne, ale właśnie to duchowe, historyczne. Bogactwo związane z wartościami, na których budowany był nasz kraj. Formacja patriotyczna uczy, że państwo to nie władza i dostatek, ale życie według praw i zasad ustanowionych przez Boga. Że osłabiamy się, gdy przyjmujemy narzucany z zewnątrz system wartości, osłabiamy się, kiedy odrzucamy to, co od Pana Boga, a przyjmujemy to, co jest sprzeczne z naszą chrześcijańską tożsamością i kulturą. Ten porządek, który nie ma odniesienia ani do Boga, ani do dekalogu. Formacja patriotyczna w końcu to przypominanie o modlitwie za własną ojczyznę. To jest to, czego pragnie Bóg także od nas. Abyśmy się modlili za nasz kraj, aby Bóg dawał naszej ojczyźnie silnych przywódców, prawdziwe duchowe i moralne autorytety i wśród świeckich ludzi, i chyba jeszcze bardziej przede wszystkim wśród duchownych, wśród kapłanów. Takie autorytety, takich przywódców, jakimi byli święty Jan Paweł II czy błogosławiony kardynał prymas Stefan Wyszyński. Mówi się, że dzisiaj brakuje takich autorytetów. Tak, to prawda. Prawdą jest także, że obecni pasterze osłabiają swój autorytet brakiem jedności, milczeniem wobec zła. I potrzeba, żeby ta formacja patriotyczna wyrażała się z jednej strony modlitwą o przyszłych pasterzy, modlitwą za obecnych pasterzy, ale przede wszystkim troską o własne sumienie i własną moralność. Jest symboliczne i znamienne, że w godle Polski jest orzeł. Może to jest jakiś znak dla nas, Polaków, jakieś zadanie, bo orzeł to stworzenie o najbardziej przenikliwym wzroku ze wszystkich stworzeń. Nasz wzrok Polaków również ma być przenikliwy, zdolny rozróżniać odwieczne prawdy i tajemnice. Formacja patriotyczna nie polega na tym, że nazywamy bohaterami narodowymi tych, którzy wcale takimi nie byli w oczach Boga. Formacja patriotyczna polega na tym, że uczymy się dostrzegać wielkość tych, którzy troszczą się o tych, abyśmy jako naród byli wierni Bogu i Ewangelii. A co dzisiaj się robi ze świętym Janem Pawłem II? Formacja patriotyczna to wzywanie nieba o pomoc dla Polski, dla Polaków. To modlitwa za ojczyznę, za przywódców. To codzienne oddawanie naszego narodu tej, która jest jego królową, a więc Maryi. To wszystko, o czym mówię, dla niektórych to są sprawy oczywiste, dla niektórych ważne przypomnienie, a dla niektórych, myślę, też jest ich niemało, może coś nowego. To wszystko dotyczy nie tylko młodzieży, ale także nas samych. Mówi się, że dobry wychowawca to ten, który sam potrafi siebie wychowywać przez całe życie. Wciąż poddaje się formacji, wciąż daje się prowadzić Bogu. My tego bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy być pokornymi. Potrzebujemy właśnie jak ten przenikliwy wzrok, mieć ten wzrok utkwiony w Bogu, w Boga, w tę największą spośród tajemnic. A więc tajemnicę, że Bóg jest obecny wśród nas, że mieszka między nami i może wpływać na nasze życie, ale też, że szanuje naszą wolność i nie zrobi niczego, czego my byśmy nie chcieli. Jeżeli w ramach naszej wolności wybieramy zniewolenie, to Bóg da nam zakosztować owoców tego zniewolenia, ale to się skończy dla nas fatalnie. Ale nawet w tej sytuacji, nawet ta garstka, która zostaje świadoma i trzeźwa, zawsze może też zwracać się do Boga i prosić Go i błagać, aby to wszystko prostował, uzdrawiał. I także wśród młodych ludzi są tacy, którzy to robią, są tego świadomi, modlą się i proszą Boga o porządek w świecie. I nasze zadanie polega na tym, żeby ich mądrze prowadzić, podtrzymywać w nich te najlepsze pragnienia i potrafić dostrzec właśnie to ziarenko Bożego światła, które Bóg wkłada w nich, by umocnić ich, aby sami stali się kiedyś wychowawcami dla kolejnego pokolenia Polaków.